żebyśmy tak zaczęli adekwatnie do czasu i miejsca. Powierzmy ten czas Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Tematem, chociaż konferencja to jest duże słowo, tematem tego ostatniego spotkania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, co dalej po rekolekcjach. Pozostaje mieć nadzieję, że ten czas 4 tygodni dla wszystkich nas był czasem takim, który prosiłby się o znalezienie odpowiedzi na to właśnie pytanie. Żeby nie było to trochę tak jak z tymi świętami. Święta, święta i po świętach, rekolekcje, rekolekcje i po rekolekcjach. Zamykamy jeden rozdział i generalnie poza jakimiś emocjonalnymi wzruszeniami czy z poczuciem tego, że coś się nie udało, to niewiele z tego wynika. Czyli pytanie, jak to doświadczenie 4 tygodni próbować przenieść w życie. Niektórzy mówią, że rekolekcje tak naprawdę zaczynają się wtedy, kiedy się faktycznie kończą. To znaczy to nasze codzienne życie, nasza codzienność jest weryfikacją tego, co doświadczaliśmy w tym czasie i jest prawdziwym miejscem, gdzie działa Pan Bóg i gdzie nas kształtuje. Ponieważ tematem tegorocznych rekolekcji był Kościół, więc jakby odpowiedź na to, co dalej po rekolekcjach w tym kontekście nasuwa się sama. Korzystajmy z tego, co proponuje nam Kościół. I jeżeli dzięki tym rekolekcjom korzystalibyśmy bardziej świadomie i głębiej, to myślę, że to już byłby bardzo dobry tych rekolekcji owoc. Nie bez przyczyny nasze sobotnie spotkania zaczynały się od Eucharystii. To jest szczyt doświadczenia duchowego Kościoła, więc być może jest to zaproszenie, te rekolekcje mogą być zaproszeniem do tego, żeby z Eucharystii korzystać trochę więcej niż wynika to z kościelnych przykazań, a więc raz w tygodniu. Jeżeli kogoś z Was ujęły nasze Eucharystie tutaj w kaplicy, ich forma, to nic przecież nie stoi na przeszkodzie, żeby próbować odkryć Eucharystię codzienną. Choć oczywiście też zachęcałbym do roztropności i powściągliwości w tym zakresie, ale o tym za chwilę. Jeżeli mowa o sakramentach, to trudno też nie wspomnieć o sakramencie spowiedzi, sakramencie pojednania. Zachęcałbym również, żeby przypatrzeć się temu, czy ktoś z Was, jeśli nie korzysta z formuły stałego spowiednika, czy nie byłby zaproszony do tego, żeby nad tym tematem się pochylić. Stały spowiednik ma ten plus, że bardziej można przypatrywać się drodze rozwoju duchowego, jakby no, nie deprecjonując spowiedzi takiej konfesjonalnej, w konfesjonale. No to jednak no, siłą rzeczy wiadomo, że musimy tam zaczynać trochę od początku, przedstawiać się, mówić kim jestem, jaka jest moja sytuacja. Nie zawsze też są warunki, obiektywne warunki ku temu, żeby spowiedź ta była taka głębsza, choć oczywiście każda spowiedź jest ważna. Ale jeżeli ktoś czuje w sobie takie przynaglenie, że jakaś taka formuła spowiedzi w konfesjonale się wyczerpała, to być może sposobem na to byłaby próba znalezienia stałego spowiednika. Wbrew pozorom i wbrew sporej liczbie kapłanów może okazać się to rzeczą nieprostą, ale no, trzeba próbować. I trochę tak jak Ignacy ćwiczył na sobie metodą prób i błędów, to w tym zakresie próbować. Ze swego doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę warto. No i cóż, właściwie to, co daje Kościół, czyli życie sakramentami, można byłoby powiedzieć, że do zbawienia wystarczy. I na tym konferencję zakończyć. Gdyby nie takie słówko, które w pismach Ignacego pojawiało się bardzo często, a słówko to brzmi magis, co tłumaczyć można jako więcej. Ignacy był taką osobą, której właściwie całe życie naznaczone było tym pragnieniem magis, czyli pragnieniem czegoś więcej. Tym pragnieniem też zarażał swoich najbliższych towarzyszy. Może dlatego, że to magis usłyszał w swoim życiu na przykład Franciszek Ksawery, który swego czasu zdecydował się na to, żeby popłynąć statkiem praktycznie na drugi koniec świata, do Indii. To były takie czasy w XVI wieku, kiedy, no wiadomo, samolotów nie było. Nie było też kanału Suezkiego, więc trzeba było dookoła opłynąć Afrykę. On, z tego co pamiętam, to ta podróż w jedną stronę zajęła mu 13 miesięcy i omal nie przypłacił tego życiem, bo takie były realia tamtych czasów, ale miał tak głębokie przekonanie i tak głębokie pragnienie właśnie tego magis, że na rzecz tak niebywałą, jak na tamte czasy, się porwał. A mógł przecież poprzestać na tym, żeby głosić Słowo Boże we Francji czy w Hiszpanii, tam gdzie mieszkał i żył, i to wystarczyłoby do tego, aby swoją misję zrealizować. Szukał jednak cały czas czegoś więcej. Szukał tego magis. Więc być może to magis jest zaproszeniem też dla każdego z nas. Bo może nie wystarczy nam to minimum, to jak wynika z nauczania Kościoła, coniedzielna Eucharystia, spowiedź raz w roku i raz w roku przyjęcie Komunii Świętej. I te rekolekcje, które już dzisiaj kończymy, są być może takim zaproszeniem do tego, żebyśmy się przyjrzeli naszemu pragnieniu magis. Z tym, że od razu też zachęcałbym do takiej daleko posuniętej roztropności w tym pragnieniu i do weryfikowania tych pragnień z taką, no, rzeczywistością zewnętrzną. Bo oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy sobie teraz postanowili, że to skoro tak fajnie było, jeśli chodzi o, nie wiem, codzienną medytację, to będę robił medytację codziennie, do tego sobie dołożę jeszcze codzienne uczestnictwo w Eucharystii, jeszcze pompejankę, jeszcze koronkę i dwie litanie. Bo wiadomo, że ten zapał może się spotkać z jakimś rozczarowaniem i frustracją. Więc co zrobić, żeby nie pójść w tą stronę? Przygotowując dzisiejsze spotkanie, pomyślałem o takich dwóch wątkach, które mogą okazać się pomocne, choć oczywiście zapewne nie wyczerpują one tematu. Pierwszy z nich to spojrzenie na swoje aktualne powołanie, na swoje aktualne miejsce, w którym jesteśmy. Oczywiście, że zasadniczym i naczelnym powołaniem każdego z nas to jest powołanie do zbawienia. I jeżeli coś miałoby się z tym kłócić, to nie ma tutaj miejsca na kompromisy. Wiem, że może zabrzmi to górnolotnie, ale powinniśmy nawet oddać swoje życie, jeżeli kłóciłoby się to z tym powołaniem do zbawienia. No ale to są duże słowa, które może w codzienności wykuwają się i przedstawiają się zupełnie inaczej. Tak jak wspomniałem, każdy z nas żyje, funkcjonuje w swoim własnym indywidualnym powołaniu. Więc jeśli pojawiają się w nas takie pragnienia czegoś więcej, to warto jest patrzeć na to właśnie przez ten pryzmat. W którym miejscu jestem, do czego jestem powołany, co jest moim takim pierwszorzędnym celem. Tak jak również mówił święty Ignacy, często jest tak, że zły duch działa pod pozorem anioła świętości. Akurat w ciągu tych rekolekcji nie poruszaliśmy wątków rozeznawania duchów. To jest może również zaproszenie do tego, żeby trochę tą duchowość pogłębiać. Ale przywołam taką historię z życia świętego Ignacego, żeby bardziej wytłumaczyć, o co chodzi. Kiedyś święty Ignacy, jemu bardzo zależało na tym, aby głosić Słowo Boże, głosić naukę Kościoła do ludzi. Miał z tym kłopoty, jeśli chodzi o hierarchię kościelną, dlatego że był to czas takiego zamętu, nie bardzo było wiadomo, czy to, co głosi, jest zgodne z nauką Kościoła. W pewnym momencie zabroniono mu tego z taką argumentacją, że nie ma wystarczającego wykształcenia. Że aby głosić, mówić o Panu Bogu, to musi mieć wykształcenie. Ignacy z pokorą to przyjął. Zapisał się do szkoły. To też było takie ciekawe doświadczenie, bo do tej szkoły chodził z nieco młodszą młodzieżą albo starszymi dziećmi. Wyglądał tak trochę zabawnie pośród tej młodzieżowo-dziecięcej gawiedzi, ale przyjmował to z pokorą. I co się działo w jego życiu? W tym momencie też doświadczał bardzo takich głębokich, mistycznych wizji, które trwały całymi godzinami. On w pierwszym etapie bardzo głęboko w to wchodził, widząc, że jest tam bardzo duże dobro. Ale w pewnym momencie zreflektował, do czego go to prowadzi. Że prowadzi go to do tego, że jest to sprzeciwia się temu jego powołaniu, w którym powinien wytrwać, bo nie ma czasu na naukę. I to doprowadziło go do koncepcji właśnie działania złego ducha pod pozorem anioła świętości. On po prostu zrezygnował z tych mistycznych doświadczeń świadomie, wiedząc, że jeśli pójdzie za tym głosem, to nie będzie mógł się uczyć, a jeżeli nie będzie mógł się uczyć, to nie będzie mógł głosić Słowa Bożego innym ludziom. Od innej jeszcze strony, zły duch nigdy raczej nie będzie działał w naszym życiu w ten sposób, że będzie próbował nas jawnie przywodzić do złego. Będzie próbował nam pokazywać jakieś złe strony naszych wyborów. On będzie próbował nam pokazywać jakieś pozorne dobro, jakąś taką błyskotkę, żebyśmy za tym poszli. I to, co obiektywnie rzecz biorąc może być dobre i pozytywne, to w życiu, w powołaniu konkretnej osoby, kogoś z nas, wcale takie dobre może się nie okazać. Więc w tym duchu wypadałoby zachęcać do pewnej roztropności i do konfrontowania się z miejscem, w którym jesteśmy, z naszym powołaniem, czy jest to powołanie do tego, żeby się uczyć, czy to jest powołanie do tego, żeby żyć w rodzinie, czy może powołanie do życia samotnego. Druga kwestia to jest spojrzenie na to, jakie są owoce tego naszego zaproszenia do tego, aby więcej. Jeżeli to jest od Pana Boga, to te owoce, mimo pewnego trudu na dłuższą metę, będą takie bardziej pozytywne. One będą, te praktyki czy praktyki religijne, będą prowadziły do takiego pokoju, do takiego uspokojenia, do pogłębienia więzi z Panem Bogiem. To znaczy wtedy, że jest to dobra droga, że jesteśmy na drodze dobrej. Ale jeżeli te praktyki będą prowadowały do tego, że będziemy wiecznie sfrustrowani, niezadowoleni, będziemy mieć poczucie jakiegoś niedosytu, to jest to wyraźny sygnał do tego, żeby się zastanowić, czy rzeczywiście tą drogą iść. Bo znów wypadałoby odwołać się do początku. To, co jest nam do zbawienia koniecznie potrzebne, to daje nam Kościół, sakramenty i to naprawdę, naprawdę wystarczy. Kontynuacja rekolekcji. To można w bardzo różnych, na różne sposoby do tego podchodzić. Praktycznie rzecz biorąc, zachęcałbym do spoglądania najpierw na najbliższą rzeczywistość, czyli do ofert duszpasterstwa akademickiego. Patrząc na to z perspektywy roku, tych ofert rozmaitych form rekolekcji, również opartych o duchowość ignacjańską, jest naprawdę dużo i myślę, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Ciekawą taką inicjatywą, która funkcjonuje od dosłownie kilku miesięcy, jest inicjatywa Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, portal internetowy Medytuj Słowo. To jest wprost przeniesienie rekolekcji właśnie pośród życia na takie forum z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest internet. Można tam znaleźć rekolekcje, teksty do rekolekcji pośród życia, które miały miejsce w rozmaitych innych miastach Polski. I po prostu we własnym zakresie, no niezależnie od tego, czego doświadczamy teraz, spróbować takie rekolekcje odprawić. Są tam też takie podstawowe informacje dotyczące metod rekolekcji, rozmów indywidualnych, czym jest towarzyszenie, jak powinna wyglądać medytacja. Oraz, co chyba szczególnie ważne, można poprzez ten portal nawiązać kontakt z osobą, która może w trakcie rekolekcji towarzyszyć. Więc może być ten kontakt również online. Medytuj słowo, spokojnie można w internecie znaleźć. W pewnym sensie również rekolekcje pośród życia można potraktować jako zaproszenie do odprawienia takich klasycznych rekolekcji ignacjańskich. Nie ma się tutaj czego obawiać. Są one oczywiście wymagające, ale nie w takim zakresie, żeby to była poprzeczka nie do przeskoczenia. Te rekolekcje odprawiane są w ignacjańskich domach rekolekcyjnych. Również w internecie można znaleźć kontakt, adresy tych domów. Są one w różnych, często bardzo atrakcyjnych krajobrazowo miejscach Polski, od Gdyni po Zakopane. Więc można tam nawiązać kontakt i spróbować odprawić takie klasyczne rekolekcje ignacjańskie. Oczywiście oferta domów rekolekcyjnych jest szersza niż same klasyczne rekolekcje, rozmaite sesje modlitewne z pogranicza duchowości i psychologii. I też ufam, że każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Same rekolekcje takie zamknięte w pewnym sensie niewiele różnią się co do metody od tych rekolekcji, których doświadczaliśmy tutaj, choć oczywiście są zupełnie inne. Zasadniczo opierają się na modlitwie medytacyjnej, takiej jaką odprawialiśmy w domach, z tym, że jest ich oczywiście więcej. 3-4 w ciągu dnia. One odbywają się w ciszy, choć oczywiście często jak się słyszy rekolekcje ignacjańskie, to pierwszym skojarzeniem to jest cisza. Poniekąd to dobrze, ale może nie do końca, bo to nie jest absolutnie cel sam w sobie, tylko środek ku temu, żeby lepszy kontakt z Panem Bogiem nawiązać. Trwają poszczególne tygodnie, 7-8 dni i mniej więcej roczny odstęp powinien być pomiędzy poszczególnymi tygodniami. Więc zachęcałbym poprzez internet, żeby jeśli ktoś czuje takie przynaglenie, żeby znaleźć kontakt z domem czy z którymś z domów rekolekcyjnych. To, czego doświadczaliśmy zasadniczo rzecz biorąc w tych rekolekcjach, to była codzienna modlitwa medytacyjna. Niezależnie od rekolekcji, które mają swoją dynamikę, można pomyśleć również o kontynuowaniu tego doświadczenia poprzez taką właśnie pogłębioną, codzienną, czy może raz na jakiś czas, to w zależności od tego, jakie ktoś ma możliwości, modlitwę medytacyjną. Skąd brać wprowadzenia do takiej modlitwy? No oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy to sami sobie potrafili takie punkta dawać, ale tu znowu z pomocą przychodzą rozliczne wydawnictwa książkowe czy też internet, gdzie można znaleźć punkta wprowadzenia do takiej modlitwy. Można próbować robić to poprzez teksty, które Kościół daje nam w codziennej Eucharystii, próbować tą drogą znajdować jakąś przestrzeń dla siebie. Takim ciekawym, też funkcjonującym od kilku lat ciekawą propozycją jest tak zwana modlitwa w drodze. To korzeniami wzięło się z inicjatywy chyba brytyjskich jezuitów. To są takie krótkie internetowe, poprzez internet, ale jest to i na YouTubie, i można aplikacje nawet sobie w telefonie zainstalować. W oparciu o codzienne czytania, codzienną Ewangelię, krótkie takie wprowadzenia, coś w rodzaju naszych punktów. To trwa około 10 minut. Można sobie to odsłuchać właśnie będąc w drodze, nie wiem, do pracy, do szkoły, a można potraktować to jako zaproszenie do takiej głębszej modlitwy już w domu. Nie poruszaliśmy, co prawda, w czasie tych tegorocznych rekolekcji kwestii codziennego rachunku sumienia, ale również zachęcałbym do tego, żeby może się przyjrzeć temu. Też nie czas i nie miejsce to na taką informację, czym jest rachunek sumienia. Ja tylko wspomnę, że to niewiele ma on wspólnego z rachunkiem sumienia, takim będącym przygotowaniem do spowiedzi. Bardziej jest to taka 15-minutowa refleksja nad minionym dniem, ale przede wszystkim widzianym przez pryzmat działania i obecności Pana Boga. Że to jakby w tym rachunku sumienia jest najistotniejsze, żeby poprzez codzienne, w miarę regularne praktykowanie tej formy modlitwy coraz bardziej uwrażliwić się na obecność Pana Boga w mojej codzienności. I ku zachęcie może powiem w ten sposób, odwołując się do Ignacego, że Ignacy, bo to oczywiście jest jego doświadczenie, jego pomysł, Ignacy wielką wagę do codziennego rachunku sumienia przykładał. O ile dosyć łatwo zdarzało mu się zwalniać swoich współbraci od rozmaitych praktyk religijnych, to nigdy nie zwalniał z codziennego rachunku sumienia, a sam praktykował go chyba w odstępach 2-3 godzin. No może do tak daleko posuniętego radykalizmu bym nie zachęcał, ale wydaje mi się, że jest coś na rzeczy, skoro Ignacy widział w tym tak wielką, w codziennym rachunku sumienia, tak wielką wartość. Można próbować pochylić się nad kierownictwem duchowym, nad znalezieniem osoby, która byłaby takim duchowym towarzyszem. To poniekąd jest zbliżone z tym, czego doświadczaliśmy przy rozmowach indywidualnych, ale trochę o co innego chodzi. Chodzi o taką osobę, która będzie z nami na naszej drodze rozwoju duchowego. To oczywiście, jeżeli taką osobą jest kapłan, może być połączone z regularną spowiedzią, ale nie musi być. Może być to po prostu osoba, z którą się regularnie spotykamy i rozmawiamy o tym, do czego, jak widzimy, postrzegamy obecność Pana Boga w swoim życiu, do czego Pan Bóg nas prowadzi. Oczywiście u nas się trochę tak utarło, że kierownictwo duchowe to musi być osoba duchowna, a wcale tak być nie musi. Ja nie widzę też niczego zdrożnego w tym, że dwóch chrześcijan mogłoby ze sobą porozmawiać o tym, jak któregoś z nich Pan Bóg prowadzi. Oczywiście to może również nie być łatwe, ale nie jest to zupełnie niemożliwe, aby taką osobę znaleźć. No i końcowy już wątek to kwestia wspólnoty. My, będąc tutaj na rekolekcjach w grupkach dzielenia, czy korzystając z tych przerw na kawowo-herbaciano-ciastkowych, myślę, że mogliśmy doświadczyć tego, czym jest wspólnota, czym jest dzielenie się swoim doświadczeniem wiary, rozwoju duchowego. Oczywiście tak się teraz złożyło, że tych wspólnot jest w łonie Kościoła katolickiego multum, opartych na różnej duchowości. I też powiedziałbym, że każdy mógłby znaleźć tutaj coś dla siebie, choć znowu, no, wspólnota do zbawienia koniecznie potrzebna nie jest. I też zachęcałbym tutaj i zapraszał do pewnego rodzaju roztropności, takiego przyjrzeniu się własnym intencjom w tych poszukiwaniach. Aczkolwiek no, z pewnością jest to jakaś forma, która może pomóc doświadczenie rekolekcji, przenieść je w takie codzienne życie. Rekolekcje, te, w których uczestniczyliśmy, organizowane były przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. To wspólnota, która stara się, ludzi, którzy starają się swoje życie właśnie opierać na zasadzie, na metodzie duchowości ignacjańskiej. Staramy się być bardzo zanurzeni na tyle, na ile potrafimy w tę duchowość, a z drugiej strony żyjąc we własnym powołaniu i w świecie. Jakoś nam się to udaje też. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego jest obecna nie tylko w Lublinie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale i w wielu innych krajach świata. Ma strukturę światową, więc jest to droga, po której kroczy chyba gdzieś około 140 tysięcy ludzi na całym świecie.